Dzień dobry dla Krakowa i dzień dobry dla Warszawy, prosto z Sochaczewa. Hotel Chopin, panie i panowie, gości nas dzisiaj. Dzisiaj kolejny dzień naszej podróży szlakiem bitew wojny obronnej 1939 roku. Od samej północy jest poniedziałek, 9 dzień września roku pańskiego 2019. Radio Wnet dzisiaj w Sochaczewie, poranek z tego pięknego miasta. A w rolach głównych moja diamentowa ekipa, Karol Smyk przy konsolecie, Jan Oleński, wydawca, Jan Brewczyński, multi media, fotogramy i filmy. Tomasz Wybranowski przy mikrofonie. Dzień dobry, Adrian Kowarzyk i tradycyjnie nasz wydawca, a dzisiaj przy konsoletach Paweł Dany Chodyna, którego serdecznie pozdrawiamy. Jest poniedziałek i za chwilę nietypowo rozpoczniemy od wywiadu dnia.
Wywiad Wnet.
13 minut po godzinie 7, wywiad dnia. W roli głównej pan Rafał Romanowski, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, a także radny sejmiku województwa mazowieckiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa serdecznie.
Horrendalna pora dla pana ministra, bo musiał pan wstać o której? O godzinie 4, żeby tutaj dojechać.
Ale to dobra pora, żeby wstawać właśnie w takim szczególnym okresie jak kampania wyborcza, więc normalne, zazwyczaj wstaję o 4.30, pół godziny, czyli odrobinę wcześniej.
No dobrze, że nie 4.45, bo ma to swoje złe skojarzenia, szczególnie gdy mówimy o wojnie obronnej. Panie ministrze, pierwsze bardzo ważne pytanie i krótkie podsumowanie, które związane jest z Lubelską Konwencją Prawa i Sprawiedliwości. W ostatni weekend prezes Jarosław Kaczyński powiedział dużo ciepłych słów pod kątem tego, co zelektryzowało przede wszystkim opozycję, bo prezydent Jarosław Kaczyński zapowiedział podwyższenie płac minimalnych, natomiast opozycja już mówi, no dobrze, ale co ze średnimi pensjami, tymi wyższymi? Pana komentarz.
Panie doktorze, ale średnie pensjony rosną naprawdę przez ostatnie kilka lat, rosną w porównaniu jeszcze z perspektywy 2015 roku, ta średnia przekracza, mówiąc szczerze, już ponad 5 tysięcy złotych, więc tutaj nie po takie pochlipywanie pana przewodniczącego Schetyny, mówiąc szczerze, jest nie na miejscu. Pamiętajmy o tym, że to wartość dodaną, największa wartość polskiej gospodarki stanowią właśnie ci ludzie, którzy pracują na swoich etatach i oni też mają prawo oczekiwać wyższych wynagrodzeń, a takie dochodzenie, które jest realizowane skutecznie, czyli od końca 2015 roku podwyższanie sukcesywne minimalnego wynagrodzenia, ustalenie minimalnej stawki godzinowej na pewno przysporzy polskim gospodarstwom, takim domowym, rodzinnym, dużo więcej środków i ta polityka społeczna, która jest skutecznie realizowana od 2016 roku, a przy tym zapowiedziany wzrost minimalnych wynagrodzeń, to będzie tylko i wyłącznie taka wartość dodana dla polskiej gospodarki. Mówimy tutaj nie tylko i wyłącznie już o takim wzroście konsumpcyjnym polskiego społeczeństwa, ale też musimy pamiętać o tym, że żeby ta gospodarka nadal była takim na dwóch kołach, bo bardzo mocno jechała i ten wzrost, żeby się utrzymywał na ponad 4, powyżej 4% PKB, co roku, to polskie rodziny muszą mieć zdecydowanie większe dochody i określenie tego minimalnego progu na 3 tysiące już w 2021 roku, do 2023 4 tysiące świadczenia emerytalne, tak zwane trzynastki. No i oczywiście pozostała kwestia, to jest kwestia dopłat bezpośrednich dla polskich rolników, czyli wyrównanie ze stawkami tak zwanymi europejskimi. To może tylko i wyłącznie tworzyć taką wartość dodaną i ten wzrost gospodarczy możemy patrzeć z optymizmem, że będzie utrzymywane na poziomie grubo powyżej 4%.
A propos wyrównania dopłat, jest to rzeczywiście możliwe, bo też i opozycja przez długie lata mówiła, no ale tylko były to tylko słowa, panie ministrze.
Panie redaktorze, 2004 rok, kiedy przystępowaliśmy do Unii Europejskiej, płatności bezpośrednie, tak delikatnie biorąc, przehandlowaliśmy stawki płatności bezpośrednich, przehandlowaliśmy za drobne, pan ówczesny wicepremier Kalinowski, choćby za to, że utrzymanie prawa do zbywania gruntów zasobu własności rolnej Skarbu Państwa, ustawy, która była realizowana od II Rzeczypospolitej, czyli od 1926 roku, ochrony polskiej ziemi tylko i wyłącznie zagwarantował na 12 lat od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej. Więc warto pamiętać o polskich rolnikach. Oni muszą tworzyć konkurencję dla swoich europejskich partnerów. Nasza żywność jest eksportowana do ponad 70 krajów na całym świecie. Tej żywności eksportujemy za prawie 30 miliardów złotych i żeby tą konkurencję utrzymać, to musimy też myśleć o wsparciu tak zwanym bezpośrednim, a jesteśmy na krok przed negocjacjami kolejnej perspektywy budżetowej, czyli po 2021 i to będzie na pewno stanowiło jeden z istotnych elementów tych negocjacji. Ta nasza pozycja zmienia się diametralnie, bo jedna z tek w Komisji Europejskiej, jedna z takich bardzo istotnych gospodarczych, taka rolnicza, może przypaść polskiemu komisarzowi, więc nasza pozycja, pozycja Europy Środkowej, tych państw, które wstąpiły do Unii Europejskiej od 2004 roku w górę, jest zdecydowanie lepsza, a tutaj mówimy, te państwa mówią jednym głosem w Unii Europejskiej, więc patrzymy na to naprawdę z dużym optymizmem.
Wielu fachowców, specjalistów od spraw społecznych mówi, że państwo, struktura państwa to nie jest biznes, to nie jest spółka, która musi się bilansować. W związku z tym też pytanie a propos wsparcia dla tych małych rolników. I mówię to w świetle tego wielkiego mitu ASF-u, chociażby ostatnie wydarzenia ze Ściany Wschodniej, kiedy tak naprawdę tych świń trzody chlewnej po prostu nie ma. Czy pan minister nie boi się tego, że to będzie warunkowało może nie tyle ceną, bo przecież zewsząd mogą napływać mięsa wieprzowe z innych zakątków Europy czy świata. Natomiast no co tak naprawdę z obronieniem tych drobnych małych rolników, chociażby z Zamojszczyzny, z Lubelszczyzny, ziemi podlaskiej. No i generalnie co z tym ASF-em jest tak naprawdę na rzeczy? Bo niektórzy mówią, że jest to tylko mit, który jest potrzebny dla potrzeb politycznych, tudzież innych.
Jest to typowo choroba ekonomiczna, która podąża od 2007 roku w głąb Europy. Mówiąc szczerze, wbrew temu takiej opinii potrafiliśmy zatrzymać ten ASF, bo porównanie jeszcze z rokiem poprzednim, o tej porze mieliśmy ponad 100 ognisk, na chwilę obecną mamy niespełna 50 ognisk, więc to tempo rozwoju afrykańskiego pomoru świń zatrzymało się, szczególnie właśnie u nas w Polsce. Nieporównywalnie sytuacja lepiej wygląda, choćby jak w państwach nadbałtyckich, ale sankcje, które są z tym związane, czyli ogłoszenie poszczególnych stref, strefy niebieskiej, gdzie występuje ASF u trzody chlewnej i u dzików, ma swoje konkretne konsekwencje dla producentów trzody chlewnej i zawsze powtarzam rolnikom, jeżeli chcą się chronić przed ASF-em, to po pierwsze bioasekuracja, po drugie bioasekuracja i po trzecie bioasekuracja. Niestety bardzo wiele takich małych, tak jak pan redaktor wspomniał, gospodarstw rodzinnych nie są w stanie spełnić tych warunków, dlatego ze strony budżetu są kierowane konkretne środki dla tych rolników na tak zwane zaprzestanie produkcji trzody chlewnej na okres 36 miesięcy, tak żebyśmy mogli przygotować ich na to, na prowadzenie albo innej działalności produkcyjnej, jeżeli chodzi o produkcję zwierzęcą, albo na stworzenie w ich gospodarstwach stosownych warunków, tak żeby mogli się zabezpieczyć przed tym ASF-em. Sama populacja trzody chlewnej w Polsce nie spada, bo mamy takie zagłębie produkcji trzody chlewnej, czy też na terenie województwa mazowieckiego, czy też nieopodal na terenie województwa łódzkiego, czy też na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, ale musimy tworzyć takie mechanizmy, które pozwolą właśnie na utrzymanie standardów w tych gospodarstwach i te gospodarstwa będą miały szansę na produkcję trzody chlewnej jako podstawową działalność rolniczą.
Powiedział pan wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, przy okazji radny sejmiku województwa mazowieckiego, pan Rafał Romanowski, nasz pierwszy gość, jest 7:20, poranek wnet. No to teraz przechodzimy do kwestii kolejnictwa, bo przecież i ten zabytkowy dworzec z końca XIX wieku, ale też Muzeum Kolei Wąskotorowej, no ale również realne potrzeby, bo przecież Sochaczew to jest również dostarczyciel pracowników do naszej stołecznej Warszawy, niespełna 50-55 kilometrów, natomiast no, problemy są z tak zwaną infrastrukturą towarzyszącą. Czy wreszcie można powiedzieć mieszkańcom Sochaczewa i okolic, że wreszcie ta infrastruktura będzie w należytym porządku, panie ministrze, panie radny?
Nie ukrywam, panie dyrektorze, że jestem w stałym kontakcie z zarządem PKP i cały czas na ten temat dyskutujemy. Tym bardziej, że PKP PLK ma tutaj swoje nieruchomości tuż przy dworcu kolejowym, a takim podstawowym mankamentem, jeżeli chodzi o sam Sochaczew i sam dworzec kolejowy, to jest brak odpowiedniej bazy parkingowej. Dlatego PKP jest skłonny, już jeszcze dzisiaj skieruje do zarządu PKP po wyciągach z map powiatu sochaczewskiego ze wskazaniem nieruchomości, które są właśnie w dyspozycji PKP i tam może powstać tego typu inwestycja parkingowa na kilkadziesiąt samochodów. W tej najbliższej lokalizacji nie ma takiej możliwości, oprócz tych nieruchomości, które właśnie należą do PKP. Więc taka inwestycja parkingowa, gdzie by pomieściła kilkadziesiąt dodatkowych miejsc parkingowych, na pewno byłaby olbrzymim atutem, jeżeli chodzi o Sochaczew. Tak jak pan redaktor wspomniał, to jest miasto ponad 35-tysięczne miasto, które nie tylko i wyłącznie może do samej pracy, ale też i uczelnie, i też szkoły. To jest odpowiednie zaplecze właśnie dla stolicy, dlatego trzeba ten priorytet wykorzystać i te nieruchomości powinny być w ten sposób zagospodarowane, a tym bardziej, że PKP poprzez modernizację dworca jest gotowa właśnie tego typu inwestycje ponieść na terenie tego miasta, więc na pewno będzie to taka dworzec przesiadkowy, tym bardziej, że on jest, mówimy tutaj o samej inwestycji dla PKP, ale pamiętajmy o tym, że w ciągu kilkunastu miesięcy rozpocznie się duża inwestycja, pewnie największa po 89 roku, czyli Centralny Port Komunikacyjny i to takie miasto Sochaczew, które będzie na środku między Warszawą a Centralnym Portem Komunikacyjnym, to jest olbrzymie wrota na cały świat.
Czy będzie też przebudowywany dworzec i torowiska, cały węzeł w związku z tym?
Tak jak to założył pan minister Wild, przedstawił ten projekt, taka szprychy odprowadzające od miasta stołecznego Warszawy, połączenie jak w tym wypadku, jeżeli chodzi o Sochaczew, poprzez Łódź, poprzez Poznań w stronę zachodu, z drugiej strony od Warszawy w stronę Gdańska, no mówiąc szczerze, cały kraj ma być z tym Centralnym Portem Komunikacyjnym połączony, tak żeby maksymalnie w ciągu 3-4 godzin z każdego zakątka naszego kraju dotrzeć do Centralnego Portu Komunikacyjnego.
Zapewnia wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Rafał Romanowski. W poranku wnet, poniedziałkową porą, Kraków 95,2, Warszawa 87,8. No to teraz, panie ministrze, poplotkujmy troszeczkę. Czy dobrą zmianę nie rozleniwia postawa opozycji przez ostatnie miesiące?
Ale panie redaktorze, my się nigdy nie oglądaliśmy na opozycję. My swoje założenia programowe, z którymi przyszliśmy do wyborów 2015 roku, skutecznie realizujemy.
No ale skuteczna opozycja, która jednak wymaga i wzywa do tablicy rząd, no jest jednak taką opozycją dość pożądaną, bo wtedy, tak jak mawia prezes Jarosław Kaczyński, te tabory można bardziej podciągać i tak dalej.
Ale
tak
my
dalej
się rozliczamy przed społeczeństwem, przed naszymi polskimi obywatelami i to jest dla nas...
Ostatnie sondaże zaskoczyły pana ministra, że 249 mandatów w Sejmie, ostatnie sondaże.
To znaczy, że dobra zmiana skutecznie realizuje swój program i społeczeństwo ocenia nas bardzo pozytywnie. To jest chyba najistotniejszy element. Jesteśmy jedynym chyba rządem po 89 roku, który tak skutecznie zrealizował swój program, poczynając od programów takich typowo społecznych, czyli programów 500+, kończąc na mocnych kwestiach gospodarczych, czyli rozwoju takim zrównoważonym, koniec takim z rozwojem tak zwanym polaryzacyjno-dyfuzyjnym. Musimy pamiętać o każdym regionie naszego kraju. Każdy region powinien mieć szansę i ten ogromny skok, jeżeli chodzi o wzrost produkcji krajowej brutto, a przy okazji malejące ciągle bezrobocie, to sama pozytywna ocena, a jesteśmy w połowie drogi, więc mamy konkretne priorytety, które zostały przedstawione w ostatni weekend w Lublinie, więc musimy do końca kadencji wypracować, a później będziemy mieć szansę na to, żeby skutecznie realizować dobrą zmianę przez kolejne 4 lata.
Jak powiedział prezes Jarosław Kaczyński, jest jedna Polska, nie ma Polski A, nie ma Polski B, jest, nie ma Polski C, jest jedna Polska, którą tworzą Polki i Polacy. Takie sformułowanie padło w miniony weekend podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwość w Lublinie. Natomiast jeszcze jedna rzecz a propos opozycji. Po cichu liczyliście na to, że gdyby koła czasu i koła wyborcze potoczyły się inaczej, być może ruch społeczny Kukiz 15. Jak pan komentuje zbratanie Pawła Kukiza, antysystemowca, z PSL-em?
Powiem szczerze, panie redaktorze, brakuje mi słów. To nie wiem, czy mam się śmiać, czy mam płakać. Mam wielu znajomych parlamentarzystów właśnie z byłego już klubu parlamentarnego Kukiz 15, którzy rozpieszli się, którzy między innymi, którzy zasili szeregi klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Nie potrafię się pogodzić z decyzją Pawła Kukiza. Ja nie potrafię ocenić nawet słów, które jeszcze kilka czy miesięcy temu wyrażał choćby wobec mojej skromnej osoby na spotkaniach u niego w okręgu wyborczym, no kiedy zakrzykiwał Polskie Stronnictwo Ludowe, twierdząc, że jest to partia systemowa, wręcz, no, nie chcę cytować, ale złodziejska, ale z tego co wiem, bardzo często Pawłowi Kukizowi wkradali się agenci typu, nie wiem, Johnny Walker i tym podobne rzeczy, więc no, naprawdę... No woła to trochę taki oportunizm ze strony Pawła Kukiza, połączenie sił z Polskim Stronnictwem Ludowym, partią, która się kojarzy tylko i wyłącznie z tak zwanym postawieniem na swoich ludzi, nic poza tym. Obóz po prostu już nie istniejące i to zaplecze, które stworzył w 2015 roku podczas kampanii prezydenckiej, dalej idąc w kampanii parlamentarnej, myślę, że czuję się bardzo mocno zawiedzione. Wiele struktur w całym kraju Kukiza rozpierzchło się, szuka nowej drogi, ale na pewno nie związanej z Polskim Stronnictwem Ludowym.
Rafał Romanowski, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, radny sejmiku województwa mazowieckiego. No to na koniec, skoro to jest ostatnia prosta i patrzę na nasz redakcyjny zegar, bo to jeszcze 2 minuty do godziny 7.30 i pan minister będzie mknął w przestwór województwa mazowieckiego. A gdzie konkretnie?
A jadę w tej chwili do swojej rodzinnej gminy, Narodowe Czytanie, czytamy nowele, więc chcę uczestniczyć również z młodzieżą właśnie ze szkoły podstawowej w regiminie, w tym Narodowym Czytaniu, no i oczywiście później z regimina do Warszawy swoje obowiązki służbowe i wieczór wracam na teren województwa mazowieckiego. Tak jak pan redaktor wspomniał, jesteśmy w trakcie kampanii wyborczej, a mieszkańcy Mazowsza oczekują swoich przedstawicieli w terenie, a ja staram się ich bardzo rzetelnie i bardzo mocno i godnie reprezentować.
A która to nowela będzie? Która jest umiłowaną nowelą ze skarbnicy polskiej nowelistyki?
Dzisiaj akurat będziemy czytać Reymonta, ale ja mimo wszystko, że chodziłem do szkoły podstawowej imienia Stefana Żeromskiego, wracam zawsze do Stefana Żeromskiego.
Stefan Żeromski, wiesz, niestety trochę zapomniał i ten od Szklanych Domów, ale również od tych wydarzeń opisanych pięknie w przedwiośniu. Dziękuję pięknie. Jest 7.28.
Dziękuję.
Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pan Rafał Romanowski, był moim państwa gościem. Kłaniam się. A zna pan zespół De La Arte z Sochaczewa?
Kojarzę, ale to dzięki panu redaktorowi.
A właśnie, wszędzie gdzie jesteśmy, z Karolem Smykiem, Janem Oleńskim i Janem Brewczyńskim staramy się prezentować muzykę z tych miast, gdzie gościmy, a De La Arte to chluba Sochaczewa. Wielkomiejskie tajemnice ku przemyśleniom przed zbliżającymi się wyborami roku pańskiego 2019. Radio Wnet, Kraków 95,2, Warszawa 87,8, jest 7.29. Panie i panowie, poranek Wnet. Dzisiaj nadajemy go z hotelu Chopin w miejscowości Sochaczew. Cudne, piękne miasteczko na Mazowszu. To jedno z najstarszych miast na Mazowszu i dawniej było nawet stolicą księstwa mazowieckiego. Natomiast czasy II wojny światowej to przede wszystkim Sochaczew wkomponował się w rozgrywającą w pierwszych dniach bitwy nad Bzurą, która objęła swym działaniami właśnie to miasto. W jej wyniku miasto zostało zniszczone prawie w 50%, a chwalebną kartę w jego historii zapisała się bohaterska obrona miasta przez drugi batalion 18. Pułku Piechoty, którym dowodził major Felix Kozubowski. W Radiu Wnet czas na kalendarium wojny obronnej 1939 roku i połączymy się z Piotrem Dmitrowiczem.
Kalendarium Polskiej Wojny Obronnej 1939 roku.
Piotr Dmitrowicz, wicedyrektor Muzeum im. Jana Pawła II w Warszawie, nasz historyk, nasz ekspert. Dzień dobry, Piotrze.
Kłaniam się, witam ciebie, witam państwa.
Wczoraj mówiliśmy o rozpoczęciu tej wielkiej epopei obronnej Warszawy. Mówiliśmy o Wiźnie, tych polskich Termopilach i już zapowiadaliśmy, że dzisiaj będzie opowieść o początku działań związanych z operacją Bitwa nad Bzurą generała Tadeusza Kutrzeby. No i dlatego jesteśmy w Sochaczewie.
Dokładnie tak i ja od razu pozwolisz, że zacytuję fragment wspomnień porucznika Stanisława Jakiela, dowódcy plutonu zwiadowców 58. Pułku Piechoty, który pisał tak. Świt 9 września, a my wciąż znudzeni nocnymi marszami. Idziemy na wschód. To siódma noc forsownego zbliżania się do niewiadomej. Moja kompania również w nie najlepszym nastroju. Żąda zmiany, ubezpieczenia pułku od czoła. Zbliżamy się do Kutna. Już powszechnie w maszerujących kolumnach mówiło się, lecz jeszcze nieoficjalnie, że idziemy do starcia, że jest to nareszcie ostatnia noc spędzona w marszu, a następna będzie już w bitwie. Powszechna dotąd marszowa apatia ustąpiła miejsca podnieceniu i swoistej ciekawości poznania prawdziwej wojny. Tego dnia nikt już nie zmrużył oka. Gdzieniegdzie dyskutowano z ożywieniem. Śpiewano wojskowe i patriotyczne pieśni, między innymi rotę. Wszędzie pod każdym względem szykowano się do udziału w tej wielkiej dziejowej sprawie, zanotował porucznik Stanisław Jakiel. W tym dniu również odparto kolejny atak na Warszawę w rejonie Woli i Ochoty, a fałszywa niemiecka propaganda głosiła, że miasto zostało zdobyte, a Wiaczesław Mołotow, komisarz spraw zagranicznych, minister spraw zagranicznych sowiecki, w te pędy pogratulował ambasadorowi niemieckiemu rzekomego zdobycia Warszawy. Natomiast bohaterski prezydent miasta, Stefan Starzyński oczywiście, tak pisał o 9 dniu września. Przeżyliśmy noc wojenną. Barbarzyńskimi metodami Niemcy usiłują zniszczyć i spalić stolicę, wyniszczyć ludność cywilną. Walka może trwać dłużej. Musimy przyzwyczaić się do ataków, przyzwyczaić się do huku armatniego. Warszawa liczy 1 300 000 ludności. Choć zginąć może w walce wielu, Warszawa pozostanie wielkim miastem. 1 300 000 ludzi pozostanie. Musimy pracować. Miasto musi mieć normalny wygląd. Wszyscy powinni stanąć do usuwania śladów zniszczenia. Tak mówił w przemówieniu radiowym tego dnia Stefan Starzyński. 9 września też rozpoczęły się masowe egzekucje w Bydgoszczy, o której Państwu opowiadaliśmy, gdzie Niemcy zaczęli mordować Polaków. Fragment raportu jednego z niemieckich dowódców. Dotychczasowe akcje oczyszczające przyniosły następujące wyniki. Zastrzelono 200-300 polskich cywilów. Wiadomość tę podała komendatura miejscowa w Bydgoszczy. Komisaryczny nadburmistrz Kampe ocenia liczbę zastrzelonych na co najmniej 400. Dokładnej liczby nie może ustalić. Internowano około 400-500 cywilów, zgarniętych jak popadło z ulicy przez wkraczające do Bydgoszczy oddziały wojskowe. Tak wyglądał 9 dzień września 1939 roku.
Ja jeszcze dopowiem, drogi Piotrze, że jesteśmy w Sochaczewie i raz jeszcze wspomnę tę chwalebną kartę w historii tego miasta i ta bohaterska obrona przez 2 Batalion 18 Pułku Piechoty pod dowództwem majora Feliksa Kozubowskiego. I dzisiaj jeszcze będziemy o tym rozmawiać z Pawłem Rożdżestwińskim, dyrektorem Muzeum Ziemi Sochaczewskiej. Panie i panowie, jego wielkość Piotr Dmitrowicz, wicedyrektor Muzeum im. Jana Pawła II i nasz ekspert od historii. Usłyszymy cię jutro, Piotrze. Dziękuję pięknie, dobrego dnia.
Dziękuję pięknie, kłaniam się.
No, skoro cały czas w nastroju opowiadania o tych ważnych wydarzeniach z czasów II wojny światowej, wojny obronnej, no to wciąż niezmiennie powraca formacja Chorytnica, ten polski metalizujący rok bohaterski i ten niezwykły song, który tak naprawdę wszystkim Polkom i Polakom powinien dodawać i zapału, i do takiego pełniejszego spojrzenia w przyszłość. Wspólnie, razem, solidarnie.